Rok 1984, taśma druga, ścieżka druga. Winston znał go bardzo słabo i nie miał pojęcia, czym się zajmuje. Urzędnicy Departamentu Archiwów niechętnie mówili o swoich obowiązkach. W długiej hali bez okien, podzielonej na jednoosobowe boksy ciągnące się wzdłuż ścian i wypełnionej niemilknącym szelestem papierów oraz gwarem głosów mruczących domowopisów, pracowało co najmniej kilkanaście osób, których nawet nie znał z nazwiska, choć co dzień widział, jak przemierzają pospiesznie korytarze lub gestykulują wściekle podczas dwóch minut nienawiści. Wiedział, że jedynym zadaniem drobnej, rudawej blondynki zajmującej sąsiednią przegrodę jest mozolne tropienie i usuwanie z prasy nazwisk ludzi, których ewaporowano, a więc którzy jakby nigdy nie istnieli. Była to czynność o tyle stosowna w jej wypadku, że przed paru laty ewaporowano jej męża. Kilka boksów dalej, łagodny sapanduła nazwiskiem Ampleforth, marzyciel o wyjątkowo włochatych uszach i niesłychanej umiejętności żonglowania rymem i metrum, produkował przeinaczone wersje, zwane ostatecznymi, wierszy, które uznano za niewłaściwe ideologicznie, lecz z takich czy innych względów postanowiono zostawić w antologiach. Jednakże hala ta, miejsce pracy blisko 50 osób, była zaledwie podsekcją czy też jedną komórką ogromnego Departamentu Archiwów. Na tym samym piętrze, a także wyżej i niżej, roje innych pracowników zajmowały się wykonywaniem tysięcy przeróżnych czynności. W gmachu mieściły się ogromne drukarnie zatrudniające sztaby redaktorów i fachowców od typografii, a także doskonale wyposażone pracownie fotograficzne, wyspecjalizowane w podrabianiu zdjęć. Istniała sekcja teleprogramów, mająca własnych inżynierów i kierowników produkcji oraz zespoły starannie dobranych aktorów posiadających dar naśladowania głosów. Obok pracowała cała armia urzędników, których jedynym obowiązkiem było sporządzanie spisów książek i czasopism przeznaczonych do wycofania. Znajdowały się tu również rozległe magazyny, gdzie przechowywano poprawioną dokumentację, a w podziemiach stały piece służące do palenia oryginałów. Ponadto, gdzieś na terenie gmachu, choć nikt nie wiedział gdzie, urzędował zespół anonimowych mózgów, który kierował całym przedsięwzięciem. Nie tylko koordynował pracę poszczególnych działów, lecz przede wszystkim ustalał kurs określający, co z przeszłości należy zachować, co sfałszować, a co wymazać i unicestwić. A przecież Departament Archiwów stanowił zaledwie jedną z komórek Ministerstwa Prawdy, którego podstawowym celem była nie przebudowa przeszłości, lecz dostarczanie obywatelom Oceanii gazet, filmów, podręczników, teleprogramów, sztuk, powieści, wszelkich możliwych materiałów informacyjnych, oświatowych i rozrywkowych, od pomnika po slogan, od poematu lirycznego po rozprawę naukową z zakresu biologii, od elementarza po słownik nowomowy. Co więcej, ministerstwo musiało zaspokajać nie tylko wielorakie potrzeby członków partii, lecz również dublować swoją działalność, produkując materiały adresowane do proletariatu. Istniała ogromna sieć odrębnych departamentów zajmujących się proletariacką literaturą, muzyką, teatrem i w ogóle rozrywką. W nich właśnie redagowano szmatławe gazety przynoszące prawie wyłącznie wiadomości sportowe, opisy zbrodni i horoskopy. Tu powstawały sensacyjne powieścidła, filmy ociekające seksem oraz sentymentalne śpiewki komponowane mechanicznie na specjalnym kalejdoskopie zwanym wersyfikatorem. Była nawet cała podsekcja w nowomowie Pornosek, wydająca najohydniejszą pornografię, którą rozsyłano w zaklejonych opakowaniach, a której żaden członek partii niezwiązany z jej produkcją nie miał prawa oglądać. Podczas gdy Winston pracował, trzy dalsze notatki wypadły z rury pneumatycznej, ale ponieważ dotyczyły prostych spraw, uporał się z nimi, zanim dwie minuty nienawiści oderwały go od zajęć. Wróciwszy do swojej przegrody, zdjął z półki słownik nowomowy, odsunął na bok mowopis, przetarł okulary i zabrał się do najtrudniejszego ze zleceń. Praca była największą radością w życiu Winstona. Przeważająca część jego obowiązków sprowadzała się do nudnej rutyny, lecz czasem zdarzały się sprawy tak złożone i trudne, że pochłaniały go bez reszty, niczym zadania z wyższej matematyki, subtelne fałszerstwa, przy których zdany był wyłącznie na swoją znajomość zasad angsocu i własne wyczucie tego, czego partia od niego oczekuje. Z takich zadań wywiązywał się znakomicie. Niekiedy powierzano mu nawet korygowanie artykułów wstępnych z The Times, pisanych od początku do końca w nowomowie. Rozwinął notatkę, którą wcześniej odłożył na bok. Jej treść była następująca. Times, 3.12.83, Rel, Rosden, WB 2 plus bezdobrze, BZM nieobywatele, nowa wersja przed przeł, antyearchw. W staromowie można by to oddać w ten sposób. Relacja o rozkazie dziennym Wielkiego Brata zawarta w The Times z 3 grudnia 1983 roku jest wielce niezadowalająca i zawiera wzmianki na temat nieistniejących osób. Należy napisać nową wersję i przedłożyć przełożonemu przed odesłaniem do archiwum. Winston w całości przeczytał zakwestionowany artykuł. Wynikało z niego, że ów rozkaz dzienny Wielkiego Brata wynosił pod niebiosa działalność organizacji znanej pod skrótem ZPF, która zajmowała się zaopatrywaniem marynarzy spływających fortec w papierosy i inne niezbędne artykuły. Niejaki towarzysz Whitehurst, ważny członek wewnętrznej partii, został wyróżniony imienną pochwałą i oznaczony orderem najwyższej zasługi drugiej klasy. 3 miesiące później rozwiązano ZPF bez podania przyczyny. Zgadywano, że Whitehurst i jego współpracownicy znaleźli się w niełasce, choć ani prasa, ani teleekrany nie podały na ten temat żadnych wiadomości. O tyle nikogo to nie dziwiło, że przestępcom politycznym tylko wyjątkowo wytaczano procesy lub publicznie ich demaskowano. Wielkie czystki obejmujące tysiące osób z publicznymi procesami zdrajców i myślozbrodniarzy, którzy we łzach przyznawali się do swych zbrodni, a następnie szli na stracenie, były specjalnymi pokazówkami odbywającymi się nie częściej niż raz na 2 lata. Normalnie ludzie, którzy ściągnęli na siebie niezadowolenie partii, po prostu znikali i nikt o nich więcej nie słyszał. Nie wiadomo, co się z nimi działo. Część może nawet wciąż żyła. Ze znanych Winstonowi osób co najmniej 30, nie licząc rodziców, znikło na przestrzeni lat. Podrapał się lekko po nosie spinaczem. W przegrodzie po drugiej stronie przejścia towarzysz Tillotson wciąż coś dyktował, konspiracyjnie pochylony nad mowopisem. Na sekundę uniósł głowę. Szkła znów błysnęły złowrogo. Winstonowi przeszło przez myśl, że może towarzysz Tillotson pracuje nad tym samym, co on. Było to całkiem prawdopodobne. Wykluczone, aby tak odpowiedzialne zadanie zlecono tylko jednej osobie. Z kolei powierzenie go komitetowi nie wchodziło w grę, gdyż stanowiłoby to jawne przyznanie się do fałszerstwa. Pewnie przynajmniej z 10 osób pracowało teraz nad konkurencyjnymi wersjami tego, co naprawdę powiedział Wielki Brat. I już wkrótce jakaś tęga głowa z wewnętrznej partii wyselekcjonuje jedną z nich, zredaguje, po czym wprawi w ruch zawiły proces wnoszenia niezbędnych poprawek do reszty dokumentacji, aż w końcu wybrane kłamstwo wejdzie do archiwów i stanie się prawdą. Winston nie znał przyczyny nagłej niełaski Whitehursa. Może chodziło o korupcję lub nieudolność, może Wielki Brat chciał się pozbyć zbyt popularnego podwładnego, może Whitehursa albo kogoś z jego najbliższego otoczenia podejrzewano o rewizjonizm, a może, co było najbardziej prawdopodobne, podpadł po prostu dlatego, że czystki i ewaporacje okazały się niezbędnym składnikiem mechanizmu sprawowania władzy. Jedynej wskazówki dostarczało sformułowanie BZM nieobywatele, świadczące, że Whitehurst już nie żył. Nie można było mieć tej pewności co do wszystkich aresztowanych. Niektórych czasem wypuszczano. Przez rok albo 2 pozwalano im przebywać na wolności i dopiero później wykonywano wyrok. Niekiedy, choć zdarzało się to rzadko, ktoś od dawna uważany za nieżyjącego pojawiał się nagle jak duch na publicznym procesie, składał zeznania obciążające setki innych osób, po czym znów znikał, tym razem na zawsze. Lecz Whitehurst był nieobywatelem. Nie istniał, nigdy nie istniał. Winston doszedł do wniosku, że nie wystarczy zmienić tonu przemówienia Wielkiego Brata. Najlepiej napisać tekst od nowa, w całości poświęcając go sprawie zupełnie niezwiązanej z prawdziwym tematem. Mógł przerobić przemowę na kolejny atak na zdrajców i myślozbrodniarzy, ale takie rozwiązanie wydało mu się zbyt oczywiste. Z kolei wymyślenie zwycięstwa na froncie lub triumfalnego przekroczenia 9. planu 3-letniego w jakiejś dziedzinie produkcji nadmiernie skomplikowałoby przerabianie reszty dokumentacji. Potrzebne było coś całkiem wyssanego z palca. I nagle ujrzał w myślach gotową, w pełni ukształtowaną postać niejakiego towarzysza Ogilviego, który poniósł bohaterską śmierć w jednej z ostatnich bitew. Zdarzało się, że Wielki Brat czcił swoim rozkazem dziennym pamięć skromnego, szeregowego członka partii, stawiając jego życie i śmierć za wzór godny naśladownictwa. Dziś uczci pamięć towarzysza Ogilviego, wprawdzie kogoś takiego nigdy nie było, lecz parę wierszy druku i kilka podrobionych fotografii wystarczy, aby zaistniał. Winston zastanawiał się przez chwilę, po czym przysunął mowopis i zaczął dyktować, posługując się swoistym stylem wielkiego brata, stylem wojskowym i pedantycznym, a przez manierę stawiania pytań i natychmiastowego udzielania na nie odpowiedzi. Jaką naukę czerpiemy z tego faktu, towarzysze? Taką naukę, która jest również jedną z fundamentalnych podstaw angsocu, iż i tak dalej, zarazem niezwykle prostym do naśladowania. W wieku 3 lat towarzysz Ogilvy nie uznawał żadnych innych zabawek oprócz bębna, pistoletu maszynowego i modelu helikoptera. W wieku 6 lat na rok przed czasem, specjalnie odstąpiono dla niego od przepisów, wstąpił do kapusiów. W wieku 9 lat został drużynowym. W wieku 11 zadenuncjował policji myśli wuja, podsłuchawszy rozmowę, która jego zdaniem świadczyła o przestępczych tendencjach. W wieku 17 został dzielnicowym organizatorem Młodzieżowej Ligi Antyseksualnej. W wieku 19 zaprojektował granat ręczny, który zaakceptowany przez Ministerstwo Pokoju już w czasie pierwszego próbnego wybuchu położył trupem 31 jeńców eurazjatyckich. W wieku 23 lat poległ na polu chwały. Ścigany nad Oceanem Indyjskim przez nieprzyjacielskie odrzutowce, gdy leciał jako kurier z ważnymi rozkazami, obciążył się karabinem maszynowym, wyskoczył z helikoptera do wody, zabierając dokumenty ze sobą. Wspaniała śmierć, która, jak wyraził się wielki brat, powinna budzić najwyższy podziw i zazdrość. Wielki brat dodał jeszcze kilka słów o wstrzemięźliwym stylu życia i nieskazitelnej postawie moralnej towarzysza Ogilvy'ego. Ten całkowity abstynent i człowiek niepalący nie uznawał żadnych rozrywek oprócz codziennej godziny ćwiczeń gimnastycznych, a w dodatku ślubował celibat, uważając małżeństwo i obowiązki rodzinne za niemożliwe do pogodzenia z ciągłą, całodobową gotowością służenia ojczyźnie. Nie uznawał innych tematów, rozmów niż zasady angsocu, a jego jedynym celem było pokonanie armii eurazjatyckiej oraz wybicie co do nogi szpiegów, sabotażystów, myślozbrodniarzy i zdrajców wszelkiego autoramentu. Winston wahał się, czy przyznać towarzyszowi Ogilvy'emu order najwyższej zasługi. Ostatecznie porzucił ten zamiar, gdyż pociągnęłoby to za sobą konieczność dokonania wielu zbędnych poprawek wreszcie dokumentacji. Ponownie zerknął na swojego rywala po drugiej stronie przejścia. Coś mu mówiło, że Tillotson pracuje nad tym samym zadaniem. Nie sposób było zgadnąć, czyja wersja zostanie ostatecznie przyjęta, ale miał głębokie przekonanie, że jego, towarzysz Ogilvy, niewymyślony jeszcze przed godziną, teraz stał się faktem. Winstonowi wydawało się dość osobliwe, iż można tworzyć trupy, a nie żywych ludzi. Towarzysz Ogilvy, który nigdy nie istniał w teraźniejszości, teraz zaistniał w przeszłości, a gdy samo fałszerstwo ulegnie zapomnieniu, jego istnienie stanie się równie autentyczne i nie gorzej udokumentowane niż Karola Wielkiego lub Juliusza Cezara. W niskiej stołówce, głęboko pod ziemią, kolejka drgnęła i przesunęła się wolno do przodu. W wypełnionym po brzegi pomieszczeniu panował ogłuszający zgiełk. Z nadgarów gulaszu przez kratę nad kontuarem buchały kłęby pary przesycone kwaśną, metaliczną wonią, która jednak nie dawała rady zabić odoru dżinu zwycięstwa. Na drugim końcu stołówki mieścił się barek, zwykły otwór w ścianie, gdzie sprzedawano dżin po 10 centów za porcję. — Właśnie cię szukam! — zawołał ktoś za plecami Winstona. Winston obejrzał się. Stał za nim jego przyjaciel Sam, pracownik Departamentu Badań. Może przyjaciel nie było najwłaściwszym określeniem. W obecnych czasach nie miało się przyjaciół, lecz towarzyszy. Jednakże pewnych towarzyszy darzyło się większą sympatią niż innych. Sam, filolog i specjalista od nowomowy, należał do ogromnego zespołu ekspertów redagujących 11 wydanie słownika nowomowy. Był maleńkim człowieczkiem, sporo niższym od Winstona, o ciemnych włosach i wielkich, wyłupiastych oczach, smutnych, a zarazem szyderczych, które zdawały się pilnie śledzić każde drgnienie twarzy rozmówcy. — Chciałem cię spytać, czy może masz żyletki? — Ani jednej — odparł szybko Winston, trochę zawstydzony. — Obszedłem wszystkie sklepy, nigdzie nie znalazłem. Wszyscy pytali o żyletki. Tak naprawdę miał jeszcze dwie, które trzymał na czarną godzinę. Deficyt żyletek trwał już od miesięcy. W sklepach dla partyjnych ciągle brakowało jakiegoś niezbędnego artykułu. Czasem włóczki, czasem guzików, innym razem sznurowadeł. Obecnie brakowało żyletek. Można je było kupić tylko na wolnym rynku, bardziej lub mniej ukradkiem, ale i to nie zawsze. Od 6 tygodni używam tej samej, skłamał. kolejka znów drgnęła. Przesunąwszy się o kilka kroków, Winston znów odwrócił się do Sima. Obaj wzięli zatłuszczone metalowe tace ze stosu na skraju kontuaru. — Byłeś wczoraj na wieszaniu jeńców? — spytał Sim. — Pracowałem — odparł obojętnie Winston. — Pewnie wkrótce i tak pokażą to w kinie. — Słaba namiastka — zawyrokował Sim. Szyderczym wzrokiem omiotł twarz Winstona. — Znam cię — zdawał się mówić. — Przejrzałem cię na wylot. Dobrze wiem, dlaczego nie poszedłeś na wieszanie jeńców. Na swój intelektualny sposób Sim był zajadle ortodoksyjny. Potrafił rozprawiać z niesmaczną satysfakcją o nalotach na nieprzyjacielskie wioski, procesach i spowiedziach myślozbrodniarzy, o egzekucjach w lochach Ministerstwa Miłości. Rozmawiając z nim należało czym prędzej odciągać go od podobnych tematów i kierować na zawiłości nowomowy, o których umiał mówić fachowo i interesująco. Winston odwrócił nieco głowę, żeby uniknąć badawczego spojrzenia dużych, ciemnych oczu. — Była to udana egzekucja — stwierdził z zadowoleniem Sam. — Moim zdaniem wiązanie nóg psuje cały efekt. Lubię widzieć, jak wierzgają, ale najbardziej mi się podoba, gdy na końcu wywalają języki takie sine, że aż fioletowe. Ten moment cieszy mnie najbardziej. — Następny, proszę — wrzasnęła Prolka z warząchwią odziana w biały fartuch. Winston i Sam wsunęli tacę pod kratę. Na każdą szybko wrzucono regulaminowy obiad, blaszaną miskę różowo-szarego gulaszu, pajdę chleba, kostkę sera, kubek kawy zwycięstwa bez mleka i jedną pastylkę sacharyny. — Tam pod teleekranem jest wolny stolik — powiedział Sam. — A po drodze weźmy gin. Gin wydano im w kubkach bez uchwytów. Przeszli przez zatłoczoną salę i zestawili miski na stolik z metalowym blatem, na którego brzegu ktoś pozostawił kałużę rozlanego gulaszu, ohydną, płynną maść podobną do żygowi. Winston uniósł kubek z ginem, przez chwilę zbierał się na odwagę, po czym jednym haustem wypił oleistą ciecz. Oczy zaszły mu łzami, zamrugał więc kilka razy i nagle odkrył, że jest głodny. Zaczął przełykać pełne łychy błotnistego gulaszu, w którym gdzieniegdzie pływały gąbczaste, różowe sześciany, prawdopodobnie jakiś preparat mięsny. Ani on, ani Sim nie odzywali się, dopóki nie opróżnili misek. Przy stoliku na lewo i nieco z tyłu ktoś trajkotał szybko i nieprzerwanie. Przykry dźwięk, podobny do kwakania kaczki, wznosił się na to ogólny gwar. — Jak się posuwa praca nad słownikiem? — spytał Winston, usiłując przekrzyczeć hałas. — Powoli — odparł Sim. — Zajmuję się przymiotnikami. Fascynująca rzecz. Na wzmiankę o słowniku natychmiast się rozochocił. Odsunął miskę, w jedną delikatną dłoń ujął pajlę chleba, w drugą kostkę sera i pochylił się nad stolikiem, żeby nie podnosić głosu. — 11. wydanie będzie w pełni normatywne — rzekł. — Nadajemy językowi ostateczny kształt, taki, jaki będzie miał, gdy wszyscy zaczną posługiwać się wyłącznie nowomową. Kiedy skończymy, ty i inni będziecie musieli powtórnie jej się uczyć. Pewnie uważasz, że naszym głównym zajęciem jest wymyślanie nowych słów. Otóż nic bardziej błędnego. My niszczymy słowa setkami i to dzień w dzień. Redukujemy język, plewimy ze wszystkiego, co zbędne. W 11. wydaniu będą wyłącznie słowa, które mają zostać w użyciu po roku 2050. Ugryzł potężny kęs chleba, przełknął parę razy, po czym znów zaczął perorować z pedantycznym żarem. Jego śniada, szczupła twarz ożywiła się, a oczy straciły szyderczy wyraz i stały się niemal rozmarzone. Niszczenie słów to coś pięknego. Najwięcej oczywiście wyrzucamy czasowników i przymiotników, ale setki rzeczowników też są zupełnie zbędne. Usuwamy nie tylko synonimy, lecz także wyrazy przeciwstawne. Bo jaką rację bytu mają słowa, których znaczenie jest po prostu przeciwieństwem innych? Każde słowo zawiera w sobie swoje przeciwieństwo. Weźmy na przykład przymiotnik dobry. Jeśli mamy dobry, po co nam taki przymiotnik jak zły? Bez dobry wystarczy w zupełności. Jest nawet o tyle lepszy, że stanowi dokładne przeciwieństwo przymiotnika dobry, czego nie można powiedzieć o zły. A gdy z kolei chcemy coś wzmocnić, czy ma sens stosowanie mętnych i w sumie bezużytecznych określeń typu wspaniały lub znakomity? Plus dobry adekwatnie spełnia każdy wymóg. Jeśli natomiast zachodzi potrzeba jeszcze większej emfazy, można użyć dwa plus dobry. Akurat tymi formami posługujemy się już dzisiaj, lecz w swoim ostatecznym kształcie cała nowomowa będzie taka. Z czasem pojęcie dobra i zła ograniczy się do zaledwie 6 słów, a naprawdę do jednego. Czyż to nie wspaniałe, Winston? Oczywiście był to pomysł WB, dorzucił jakby po namyśle. Na wzmiankę o wielkim bracie Winston uśmiechnął się gorliwie, lecz jakby z przymusem. Sam natychmiast dostrzegł ten jego brak entuzjazmu. Nie potrafisz docenić nowomowy, Winston powiedział niemal ze smutkiem. Nawet kiedy piszesz, wciąż myślisz w staromowie. Czytam niekiedy artykuły, które pisujesz do The Times. Nie są złe, ale to przekłady. W głębi serca wolałbyś pozostać przy staromowie, jej mętnych i bezużytecznych odcieniach znaczeniowych. Nie pojmujesz piękna niszczenia słów. Czy zdajesz sobie sprawę, że nowomowa jest jedynym językiem na świecie, którego słownictwo kurczy się z roku na rok? Winston oczywiście zdawał sobie sprawę. Bał się odezwać, bo nie ufał swojemu głosowi, więc uśmiechnął się tylko. Miał nadzieję, że przyjaźnie. Sam tymczasem ugryzł następny kęs szarego chleba, pożuł go przez chwilę, po czym ciągnął dalej. Czy nie rozumiesz, że nadrzędnym celem nowomowy jest zawężenie zakresu myślenia? W końcu doprowadzimy do tego, że myśl o zbrodnia stanie się fizycznie niemożliwa, gdyż zabraknie słów, żeby ją popełnić. Każde pojęcie da się wyrazić wyłącznie przez jedno słowo o ściśle określonym znaczeniu, natomiast wszystkie znaczenia uboczne zostaną wymazane i zapomniane. W 11. wydaniu jesteśmy już bardzo bliscy tego celu, lecz proces ten będzie postępował długo po naszej śmierci. Z roku na rok będzie coraz mniej słów i coraz węższy zakres świadomości. Nawet teraz oczywiście nie ma żadnych podstaw ani usprawiedliwień dla myślozbrodni. To jedynie kwestia samodyscypliny, regulacji faktów, ale w końcu technika ta stanie się zbędna. Rewolucja zwycięży ostatecznie, gdy język osiągnie doskonałość. Nowomowa to anksoc, anksoc to nowomowa, stwierdził z niemal mistyczną satysfakcją. Czy przyszło ci kiedy do głowy, Winston, że najpóźniej w roku 2050 nie będzie na Ziemi ani jednego człowieka, który potrafiłby zrozumieć taką rozmowę jak nasza? Oprócz, zaczął Winston, ale się zawahał. Zamierzał powiedzieć, oprócz proli, lecz ugryzł się w język ze strachu, że słowa te będą poczytane za objaw nieprawomyślności. Sam jednak domyślił się, o co mu chodzi. Prole to nie ludzie, rzucił niedbale. Do roku 2050, a przypuszczalnie wcześniej, prawdziwa znajomość staromowy zaniknie całkowicie. Literatura przeszłości ulegnie zniszczeniu. Chaucer, Shakespeare, Milton i Byron znani będą tylko z adaptacji na nowomowę. Nie tylko innych, a wręcz sprzecznych z oryginałami. Nawet literatura partyjna nie uniknie zmian. I partyjne hasła, bo jak może istnieć hasło wolność to niewola, skoro zniknie pojęcie wolności? Myślenie ludzkie ulegnie przeobrażeniu. Tego, co my rozumiemy jako myślenie, nie będzie w ogóle. Ortodoksyjność oznaczam niemyślenie, brak potrzeby myślenia. Ortodoksyjność to nieświadomość. Słuchając tego wywodu, Winston nabrał głębokiego przekonania, że Sama czeka ewaporacja. Jest zbyt inteligentny, widzi wszystko zbyt wyraźnie i mówi zbyt jasno. Partia nie lubi takich ludzi. Pewnego dnia zniknie, ma to wypisane na twarz. Winston zjadł chleb i ser. Przesunął się nieco na krześle i sięgnął po kawę. Przy stoliku z lewej mężczyzna o nieprzyjemnym głosie trajkotał bez chwili wytchnienia. Młoda kobieta siedząca tyłem do Winstona, zapewne sekretarka gaduły, słuchała go pilnie, gorliwie przytakując. Od czasu do czasu dobiegały Winstona takie zwroty jak zgadzam się z wami całkowicie, towarzyszu, lub macie absolutną rację, towarzyszu, wypowiadane naiwnym, jeszcze dziewczęcym głosem. Mężczyzna jednak nie przerywał ani na moment, nawet kiedy ona coś komentowała. Winston znał go tylko z widzenia, ale wiedział, że piastuje ważne stanowisko w Departamencie Literatury. Był to gość około 30, o muskularnej szyi i dużych, ruchliwych ustach. Siedział z głową odchyloną do tyłu pod takim kątem, że jego szkła odbijały światło, to też zamiast oczu Winston widział dwa ślepe krążki. Zdumiewające, lecz z potoku słów, który facet bezustannie z siebie wylewał, nie można było rozróżnić ani jednego. Raz tylko udało się Winstonowi wyłowić zbitkę całkowite i ostateczne wyplenienie goldsteinizmu, wyszczekaną tak szybko, że niemal wyplutą w jednym kawałku, niczym odlany wiersz druku. Reszta była tylko hałasem, kwakaniem, kwa, kwa, kwa. Jednakże mimo kłopotów ze zrozumieniem poszczególnych słów, Winston nie miał żadnych wątpliwości co do ogólnego charakteru wywodu. Może facet potępiał Goldsteina i żądał bardziej zdecydowanych działań przeciwko myślozbrodniarzom i sabotażystom. Może oburzał się na zbrodnicze okrucieństwo wojsk eurazjatyckich. Może wychwalał wielkiego brata albo bohaterów z frontu malabarskiego. Nie miało to znaczenia. Cokolwiek mówił, była to najczystsza ortodoksja, najczystszy anksoc. Wpatrzony w bezoką twarz z poruszającą się gwałtownie szczęką, Winston miał dziwne uczucie, że obserwuje nie człowieka, lecz kukłę. Mówił nie mózg mężczyzny, tylko jego krtań. Wydobywające się z niej dźwięki składały się ze słów, ale nie tworzyły prawdziwej mowy. Był to bezmyślny hałas, zupełnie jak kwakanie kaczki. Sime zamilkł na chwilę i końcem łyżki zaczął rozmazywać po stole rozlany gulasz. Głos przy sąsiednim stoliku kwakał nieustannie, bez trudu wzbijając się nad gwar stołówki. Istnieje takie słowo w nowomowie, rzekł Sime, którego pewnie jeszcze nie znasz. Kwakmowa, czyli mówienie podobne do kwakania kaczki. Jest to jedno z tych ciekawych słów, które mają dwa przeciwstawne znaczenia. W odniesieniu do wroga stanowi obelgę, w odniesieniu do kogoś, z kim się zgadzasz, komplement. Nie ma dwóch zdań, że Sima czeka ewaporacja, pomyślał znów Winston. Pomyślał z pewnym smutkiem, aczkolwiek dobrze wiedział, że Sim nim gardzi i bez wahania zadenuncjowałby go jako myśl zbrodniarza, gdyby tylko miał ku temu podstawy. Z Simem coś było nie w porządku. Czegoś mu brakowało. Rozwagi, rezerwy, zbawczej głupoty. Nie żeby był nieprawomyślny. Wierzył w zasadę Anksocu, uwielbiał wielkiego brata, radował się ze zwycięstw, nienawidził rewizjonistów. Wszystko nie tylko szczerze, lecz także z gorączkowym zapałem. Co więcej, jego rozeznanie w aktualnej sytuacji politycznej znacznie przewyższało wiedzę innych szeregowych członków partii, a jednak nie cieszył się dobrą sławą. Mówił to, co lepiej było przemilczać, zbyt wiele czytał, przesiadywał w kawiarni pod kasztanem, uczęszczanej przez malarzy i muzyków. Nie obowiązywał żaden zakaz, nawet niepisany, odwiedzania tego lokalu, lecz bywanie tam nie wróżyło nic dobrego. Dawni skompromitowani przywódcy partyjni zbierali się pod kasztanem często, dopóki nie objęła ich czystka. Podobno przed wielu, wielu laty widywano tam nawet samego Goldsteina. Tak więc los Sima łatwo było przewidzieć, a jednak Winston wiedział ponad wszelką wątpliwość, że gdyby choć na sekundę obnażył przed nim swoje prawdziwe uczucia, Sim natychmiast wydałby go policji myśli. Oczywiście, tak samo postąpiłby każdy, ale Sim jako pierwszy. Lecz sama gorliwość nie wystarczy. Ortodoksyjność to nieświadomość. Sim uniósł głowę. A oto i Parsons rzucił. Ton jego głosu niemal dopowiadał ten zasrany krety. Parsons, współlokator Winstona z bloku zwycięstwa, tęgawy, średniego wzrostu, blondyn o żabiej twarzy, istotnie szedł w ich stronę, klucząc między stolikami. Jak na 35-latka miał już pokaźne fałdy tłuszczu pod brodą i na biodrach, lecz jego ruchy nadal były zwinne i chłopięce. Właściwie sprawiał tak silne wrażenie małego chłopca w powiększeniu, że choć nosił regulaminowy kombinezon, trudno go było sobie wyobrazić w innym stroju niż granatowe spodenki, szara koszula i czerwona chusta kapusiów. Myśląc o nim, widziało się kolana z dołeczkami i podwinięte rękawy na pulchnych ramionach. Zresztą Parsons rzeczywiście wkładał chętnie shorty, ilekroć tylko nadarzała się ku temu okazja. Piesza wycieczka lub inna rozrywka związana z wysiłkiem fizycznym. Przywitał Winstona i Sima wesołym czołem, po czym usiadł obok, roztaczając intensywną woń potu. Jego różową twarz pokrywały gęsto krople. Miał wręcz nieprawdopodobny dar wydzielania potu. W osiedlowej świetlicy zawsze można było poznać, kiedy grał w ping-ponga, po mokrej rączce rakietki. Sim wyjął pasek papieru z długą kolumną słów i z kopiowym ołówkiem w ręku zaczął je studiować. George Orwell. Rok 1984, taśma druga, koniec ścieżki drugiej.